Szlachetne zdrowie.
Jej głównym celem jest obniżenie ciśnienia, ale dieta ta, raczej sposób żywienia, może też doprowadzić do obniżenia cholesterolu czy uzyskania właściwej wagi. Nazywana jest dietą śródziemnomorską, ale jej właściwa nazwa to dieta DASH, czyli Dietary Approaches to Stop Hypertension. Na czym ona polega i jaka jest najnowsza piramida żywieniowa w Polsce? O tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne Zdrowie. Gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Gęstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
Zacznijmy może od pytania, kto i po co wymyślił dietę DASH.
Dieta DASH została wymyślona przez kardiologów amerykańskich. Sama jej nazwa DASH, czyli dieta dla osób z nadciśnieniem tętniczym, miała być dietą dla tych, którzy już mają nadciśnienie tętnicze i chcą je skutecznie obniżyć i leczyć, oraz dla tych, którzy chcieliby profilaktycznie zadbać o to, żeby nadciśnienie tętnicze nie wystąpiło. Jest to dieta, która powstała w ubiegłym wieku, po roku 2000 i tak naprawdę została uznana za najlepszą dietę na świecie w roku 2012 w takim ogromnym plebiscycie wszystkich diet przebadanych klinicznie.
A jakie są jej podstawowe założenia?
Co prawda, rzeczywiście pan redaktor tu wspomniał, że jest porównywana z dietą śródziemnomorską, ale to trochę coś innego niż dieta śródziemnomorska. Powiedziałabym, że trochę tutaj więcej jest produktów mlecznych i mięsa, nawet mięsa czerwonego, gdzie, jak wiemy, w diecie śródziemnomorskiej raczej od mięsa stronimy, raczej przestawiamy się na ryby. W tej diecie przede wszystkim główną podstawą stanowią produkty zbożowe i muszą to być produkty z tak zwanej mąki grubego przemiału, czyli ciemne pieczywo, ciemne kasze, ciemny ryż. Kolejną taką zasadą tej diety, a w zasadzie sztandarem tej diety, to jest to, że nie solimy, a w zasadzie solimy, no tak się mówi, od 3/4 do połowy płaskiej łyżeczki soli na dobę. W związku z tym jest to dosyć trudne do zastosowania w polskich realiach, ponieważ mamy bardzo dużo soli zawartej w gotowych produktach, czyli w produktach nabiałowych, produktach mięsnych, przetwarzanych, w chlebie. Czyli tak naprawdę ta dieta będzie wymagała przygotowywania trochę produktów samemu, samodzielnie w domu, bez dodatku soli. Kolejną zasadą tej diety jest zmiana stylu życia. I tak jak w diecie śródziemnomorskiej, główny jakby nurt tej diety opiera się na tym, że to jest zdrowy styl życia, czyli ta aktywność ruchowa, która ma się pojawić codziennie, przynajmniej 30 minut spaceru. I druga rzecz, unikanie, a w zasadzie zaprzestanie picia jakiegokolwiek alkoholu i używanie jakichkolwiek używek typu papierosy, dużej ilości kawy czy dużej ilości mocnej herbaty. Poza tym jest to dieta, która wymaga spożywania produktów chudych produktów mięsnych, chudych produktów nabiałowych, ryb, a tutaj akurat ryby mogą być tłuste i to te morskie z dużą zawartością kwasów omega-3, czyli tych bardzo korzystnych dla naszego ustroju. To jest dieta oparta na warzywach i owocach, powiedziałabym chyba mniej na owocach, a bardziej na warzywach. I to jest dieta, która przede wszystkim bardzo stawia na picie płynów, podobnie jak dieta śródziemnomorska, minimum 1,5 litra wody dziennie.
Pani docent, jeszcze do szczegółów tej diety i przykładowego jadłospisu wrócimy, ale czy wszyscy mogą stosować bez zastrzeżeń tę dietę?
Wydaje się z badań, które zostały do tej pory przeprowadzone, to są duże badania kliniczne, to jest badanie DASH Sodium, Premier, pokazały, że praktycznie każdy dorosły człowiek tą dietę stosować może, a nawet powinien ją stosować, ponieważ wykazano jej bardzo dobrą rolę profilaktyczną w schorzeniach tak zwanych cywilizacyjnych, czyli zapobieganiu cukrzycy typu drugiego, nadwadze i otyłości, nadciśnieniu tętniczemu, zaburzeniom lipidowym. Więc jest bardzo dobra jako dieta profilaktyczna i też udowodniono jej ogromną skuteczność w leczeniu tych chorób cywilizacyjnych.
A gdzie ona ma największą popularność? Myślę o regionach, krajach.
Wymyślona została w Stanach Zjednoczonych i tam był to pierwszy jakby region, gdzie ta dieta była sprawdzana na różnych populacjach. Populacji kaukaskiej, afroamerykańskiej, Afrykanów, Afrykanerów. I w zasadzie chyba tam główne badania były zrobione z tą dietą. Natomiast trudno powiedzieć, że w Europie ona się przyjęła, ponieważ no, cała Europa jednak tej soli nadużywa. W Stanach też się tak do końca nie przyjęła. Przyjęła się tylko w tych kręgach ludzi, którzy rzeczywiście dbają bardzo o profilaktykę.
Ale tak jak przeglądałem, to zakłada ona 6 miligramów, nie gramów soli.
Tak. A... Nie, nawet mniej. Mniej.
Ale
uważa się,
według
że.
Według WHO to jest 5, więc tak. Ona jest bardziej tolerancyjna. Niż...
Jeśli chodzi o sól, nie. Ona została, że tak powiem, spopularyzowana na 6 gramów soli. Natomiast badania były prowadzone przy 2,5 grama soli, a nawet przy 1,5 grama soli. Aha. W związku z tym była bardzo restrykcyjna, natomiast powiadam, żeby coś takiego zastosować w takiej naszej naturalnej, codziennej diecie, to praktycznie nie wolno nic solić, ponieważ sól jest zawarta też w produktach naturalnych, bo jest jej trochę w mięsie niedosolonym i w mące, w roślinach, w niewielkiej ilości są też w warzywach i owocach.
Jeśli ktoś gotuje na parze, to wie doskonale, że zjedzenie takiego właśnie ugotowanego na parze warzywa w ogóle nie wymaga solenia.
Dokładnie, o tym
i łapiemy się na tym, że przecież nie soliłem, a tu w ogóle nie brakuje tej soli.
Tak jest.
Tu wspomniała pani o tym, że tam trzeba wyeliminować nikotynę, czyli palenie papierosów.
Tak.
Powiedzmy dlaczego, bo jak nie wiemy dlaczego, to tak nie mamy motywacji wtedy.
No przede wszystkim nikotyna jest czynnikiem szkodliwym dla całego naszego organizmu, natomiast przyczynia się też do kłopotów z detoksykacją z organizmu, z oczyszczaniem organizmu, jest środkiem nowotworotwórczym, w związku z tym palenie tytoniu absolutnie no, jest uznane za czynnik szkodliwy.
No i ta używka druga, alkohol?
Alkohol, no przede wszystkim chodzi o nadużywanie alkoholu. Tak jak w diecie śródziemnomorskiej, tutaj też dopuszcza się niewielkie ilości, zwłaszcza czerwonego, dobrego wina, ale takiego naprawdę dobrego wina z dużą ilością polifenoli, a nie takiego najtańszego stojącego w sklepie, prawda, bo tam tych polifenoli nie ma.
Za chwileczkę spróbujemy pokazać, opowiedzieć, jak powinien wyglądać taki przykładowy jadłospis diety DASH.
Szlachetne zdrowie.
Dziś w audycji Szlachetne zdrowie mówimy o diecie DASH, a gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. No to spróbujmy teraz tak bardzo dokładnie opisać dzienny jadłospis takiego człowieka, który chciałby zastosować dietę DASH.
To może powiedzmy sobie o głównych 8 grupach produktów, które powinny się znaleźć w całodziennej diecie. W diecie DASH wyróżnionych jest 6 porcji produktów zbożowych. Oczywiście mówimy o osobach, które mają zadbać o swoją masę ciała, a nie o to, żeby redukować masę ciała, bo dieta DASH przewiduje około 2000-2300 kilokalorii, więc dla większości nie jest to dieta redukująca masę ciała, ale utrzymująca obecną masę ciała może i tak. Więc 6 porcji produktów zbożowych, gdzie jedna porcja to jest około jednej kromki chleba albo około 150 gramów ugotowanego brązowego ryżu. Na drugim miejscu są warzywa. I tutaj w głównej mierze uważa się, że powinno się spożywać takie warzywa bogate w błonnik, typu marchew, kalafior, ale również pomidor, ziemniaki. Bardzo poleca się warzywa liściaste, zielone. I na te warzywa mamy w ciągu dnia do spożycia 4 porcje, przy czym za jedną porcję uważa się, że jest to około 170 ml soku warzywnego albo około pół szklanki ugotowanych albo surowych warzyw. Kolejną rzeczą do spożycia będą owoce i tutaj szczególnie poleca się owoce lokalne. U nas będą to jabłka, oczywiście w sezonie maliny, jagody, ale równie dobrze inne, ale nie za słodkie, czyli na przykład nie winogrona, nie gruszki, nie bardzo słodkie śliwki. I tutaj mamy również do spożycia 4 porcje, gdzie znowu jedna porcja to jest 170 ml soku owocowego albo średni owoc. Ja zwykle mówię, że każdy z nas ma porcję owocu w swojej mierze dłoni i jaki owoc się dłonią chwyci, to jest porcja, jedna porcja owocu na dobę, a takich porcji mamy do spożycia około 4. Oczywiście osoby, które mają kłopoty z gospodarką węglowodanową, mają takie porcje 2 do spożycia ze względu na obecną tam fruktozę. Jeśli chodzi o kolejną grupę produktów, to będzie chudy nabiał i tutaj raczej musimy zrezygnować z serów pleśniowych, żółtych, topionych, bo one są tłuste. Wstawiamy na chudy nabiał, czyli mleko, jogurty, kefiry, maślanki i tu mamy do spożycia 2-3 porcje, gdzie za jedną porcję uważamy jedną szklankę mleka czy kubek jogurtu. W całodziennym jadłospisie mamy jedną albo 2 porcje mięsa albo ryby i tu ze wskazaniem raczej na rybę niż na mięso. Wydaje się, że w diecie DASH mięso czerwone stanowi 1 porcję w tygodniu, a mięso białe, czyli mięso kurczaka, a najlepiej indyka, jakieś 3 porcje w ciągu tygodnia i ze 2-3 razy trzeba zjeść na obiad rybę. I tutaj z ryb poleca się głównie łososia, makrele, sardynki. A za jedną porcję uważa się, że jest to 90 gramów gotowanego mięsa lub gotowanej ryby i znowu można się odnieść do własnej dłoni. Jest to dłoń bez palców, która odzwierciedla, ile tego mięsa na dobę potrzebujemy. Jeśli chodzi o kolejną grupę, która się znajduje w tej diecie, to są nasiona i orzechy. I to jest dla nas Polaków taką jakby trochę nowością, ponieważ my do tej pory troszkę unikaliśmy spożycia nasion, unikaliśmy spożycia pestek. Teraz już się uczymy tego. I tutaj w tej diecie przewidziane są 3 porcje, ale na tydzień. Nie na dzień, a na tydzień. Gdzie uważa się, że powinno się z nasion przeważnie spożywać nasiona roślin strączkowych, czyli groch, fasole, soczewice, soję, cieciorkę. I tutaj mamy do spożycia jako jedną porcję pół szklanki, ale powiadam, są to 3 porcje tygodniowo, więc nie codziennie jemy te nasiona roślin strączkowych. Natomiast z orzechów mamy też 2-3 porcje w ciągu tygodnia i jest to po 40 gramów. I oczywiście bardzo polecane są w tej diecie migdały, orzechy włoskie, pestki dyni, pestki nasiona sezamu, więc w zasadzie wybór różnorodny. Kolejną grupą to są tłuszcze i tu mamy 2 porcje dziennie, czyli 2 tak naprawdę łyżki dobrej oliwy. No i ostatnia pozycja to słodycze i tutaj niestety zła wiadomość dla większości, ponieważ to są 2-3 małe porcje na tydzień, a te 2-3 małe porcje to jest łyżeczka cukru, czy łyżeczka dżemu, czy 15 gramów jakichś cukierków żelowych.
To gdybyśmy taki jeden dzień chociaż powiedzieli, śniadanie?
Bardzo proszę, to jest prosty jadłospis. Na śniadanie dla dorosłego mężczyzny to są 2 kromki chleba pełnoziarnistego, to jest płaska łyżeczka dobrego masła czy dobrej margaryny ze stanolami, sterolami, 2 plasterki szynki i jakieś warzywa, pomidor, ogórek, rzodkiewka, szczypiorek. Na drugie śniadanie może być jogurt naturalny, około 200 ml, albo jakaś maślanka czy kefir, łyżeczka płatków owsianych, jakieś 3 morelki i łyżeczka otręb pszenny, garść migdałów.
Obiad?
Jeśli chodzi o obiad, tutaj mamy zupę wielowarzywną albo jakąś zupę krem z brokułów. I jest to około takiej średniej porcji, czyli 200 ml, filet z torsza, już ustaliliśmy jakiej wielkości, patrząc na własną dłoń, ze 4 łyżki ryżu brązowego i sałatka z warzyw obecnie dostępnych, pomidorów, bazylii, cebulki, oliwka z oliwek, łyżeczka. Pod wieczorek 1 owoc i znowu wiemy garść, jaką mamy własną, chwytamy, to jest nasza porcja i kolacja znowu może być typowo polska kanapkowa, czyli 2 kromki chleba, znowu dobre masło czy dobra margaryna miękka, ser twarogowy na przykład jako taki twarożek z jogurtem, z rzodkieweczką i szczypiorkiem.
O jakiej porze?
Myślę, że do 19, góra 20 kończymy jedzenie w Polsce.
I jeszcze ostatnie pytanie, jeśli chodzi o ten zakres, czyli czy te wszystkie produkty wymagane do tej diety można u nas znaleźć bez
Absolutnie
problemu?
Tak. Dieta DASH została utworzona przez polskich dietetyków na polskich produktach. Wszystkie zasady zostały spełnione. Te diety są bardzo dostępne w internecie. Praktycznie wystarczy wbić hasło dieta DASH i tam dietetycy opracowali naprawdę bardzo dobre jadłospisy.
Za chwileczkę spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, do jakich efektów i w jakim czasie może doprowadzić stosowanie się do wymogów diety DASH.
Szlachetne zdrowie.
Gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziś mówimy o diecie, która prowadzi do obniżenia ciśnienia. To jest dosłowne niemal tłumaczenie skrótu DASH, tylko po polsku. Do jakich efektów właśnie i w jakim czasie może doprowadzić stosowanie się do tej diety?
To jest dosyć trudne pytanie, dlatego że dieta DASH była badana w bardzo skrajnych warunkach, czyli ludzie otrzymywali konkretne produkty z tej diety, mieli spożywać te produkty w określonych ilościach i okazało się w tym pierwszym badaniu amerykańskim, nazwanym właśnie badaniem DASH, że obserwacje dwutygodniowe już pokazały, że stosując niską zawartość sodu, bo tam była stosowana 1500 mg sodu, nie soli, a sodu, dawała redukcję ciśnienia skurczowego 6 mm średnio, a rozkurczowego 3 mm średnio. Jeszcze lepiej wypadły osoby, które miały tak zwane umiarkowane nadciśnienie tętnicze i tutaj nie stosowały żadnych leków farmakologicznych. Same postępowanie dietetyczne plus aktywność ruchowa w ciągu 2 tygodni dawało im redukcję o 11 średnio mm supertęci ciśnienia skurczowego i 6 mm supertęci ciśnienia rozkurczowego. Kolejne badania potwierdziły tą skuteczność i w zasadzie mówi się o tej skuteczności nawet u osób, które mają takie ciśnienie graniczne, czyli kiedy kardiolog czy lekarz rodziny decydujemy się na wypisanie już leku farmakologicznego, okazuje się, że w tym momencie włączenie tej diety na miesiąc odwleka jakby tą potrzebę zastosowania leczenia farmakologicznego, a jeśli pacjent wytrwa na tej diecie przez całe swoje życie, to jest szansa, że tych leków w ogóle nie będziemy musieli wypisywać.
Tu mówimy cały czas o osobach, które mają podwyższone ciśnienie lub też o osobach, które mogą mieć podwyższone ciśnienie genetycznie, ponieważ wiedzą, że w rodzinie były takie przypadki.
Tak.
No i właśnie, jeżeli zaczniemy stosować dietę DASH, to możemy uniknąć tej hipertensji?
Tak, możemy, w dużej mierze możemy uniknąć. Oczywiście na hipertensję składa się nie tylko wrażliwość na sód, bo może być to też czynnik stresowy i szereg innych zaburzeń dotyczących układu sercowo-naczyniowego, ale głównym takim czynnikiem żywieniowym uważa się, że jest to właśnie sól. I w tej chwili nawet mamy już to potwierdzenie w badaniach genetycznych Polaków, gdzie przebadano do tej pory 2,5 tysiąca Polaków i okazuje się, że tych, którzy nie są wrażliwi na sód, jest tylko 7% w naszym społeczeństwie. W związku z tym pozostałe 93% musi bardzo uważać na solenie.
A jeżeli ktoś nie ma problemów z ciśnieniem, nie ma nadciśnienia i zacznie stosować się do tej diety, to jakie on może mieć korzyści i co z tego może wyniknąć dla jego zdrowia?
Jasne. To myślę, że warto powiedzieć wszystkim, że chyba drugą taką chorobą, na którą Polacy jesteśmy w dużej mierze narażeni, to jest przybieranie na wadze i w zasadzie ten odsetek osób z nadwagą i otyłością rośnie z roku na rok. Więc również stosowanie tej diety powoduje, że jesteśmy w stanie utrzymywać należną masę ciała. Jeżeli mamy nadwagę, to tą nadwagę zredukować. Nie jest to dieta uznana za jakby najskuteczniejszą dietę odchudzającą w krótkim czasie, bo ona nie działa z miesiąca na miesiąc, ona po prostu musi być stosowana długotrwale, ale rzeczywiście rozłożenie tego efektu redukującego masy ciała na 2-3 lata, no daje bardzo dobre rezultaty, ponieważ raz, że się nie głodzimy na tej diecie, stosujemy tak naprawdę wszystkie dostępne produkty, tylko tyle, że my zwracamy uwagę na solenie i na to, żeby te produkty były chude, a węglowodany, żeby z kolei nie zawierały dużo cukrów prostych i nie tyjemy. W związku z tym chyba jest to taki złoty środek.
Czyli normalizujemy się.
Normalizujemy się.
Za chwilę jakiej dyscypliny wymaga właśnie ta dieta, a jeśli już ktoś nie daje rady, czy jakaś alternatywa jest?
Szlachetne zdrowie.
Dziś tematem audycji jest odżywianie. Odżywianie, które może nam obniżyć nadciśnienie i w ogóle wyeliminować je, a także może pomóc, jak się okazało, w utrzymaniu swojej wagi, tylko że nagle tak się nie stanie. Trzeba na to poświęcić, jak pani docent wspomniała, 2-3 lata. Gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, każde stosowanie diety wymaga sporej dyscypliny, no i oczywiście determinacji. Na jak długo i czy można się do tego przyzwyczaić?
W diecie DASH to pierwsze przyzwyczajenie, jakie musi nastąpić, to jest eliminacja soli. I to dla Polaka jest najtrudniejsze, ponieważ my, mając w zaleceniach polskich standardów żywieniowych 5-6 gramów soli, solimy średnio około 14 gramów na dobę, więc bardzo przekraczamy...
Razy 3.
Dokładnie tak. I to jest coś, co osiąga się dojście do takiej właściwej miary solenia, odbywa się też w czasie. To się nie zdarza tak, że pan Kowalski solił 15-16 gramów na dobę, a od jutra ja mu zlecam, żeby solił 5 gramów i on to wykona. Jest to niewykonalne. Do soli przyzwyczajamy się tak samo w czasie, czyli solimy coraz więcej i w pewnym momencie musimy zaprzestać tego solenia maksymalnego i też powoli z tej soli schodzić, więc to też jest proces tak jak do słodkiego. Im więcej jemy, tym bardziej nam się chce słodkiego, a żeby z kolei zrezygnować ze słodkiego, też schodzimy stopniami w dół i tak samo jest z solą.
Ale taki znany pani czas, w jakim można się pozbyć tej soli?
No, powiem szczerze, że mam różnych pacjentów, tych bardzo zdeterminowanych, to nawet w ciągu miesiąca udaje mi się zrobić. Natomiast tych mniej zdyscyplinowanych, czasami pół roku trzeba niestety prosić o to, żeby jednak nie dosalali w swoich talerzach, żeby nie kupowali żywności przetworzonej, gotowej, żeby nie kupowali żywności konserwowanej, puszkowanej, bo one są bardzo słone, żeby nie wędzili produktów, bo to są główne takie miejsca, gdzie tą sól przekraczamy. Bo chleba nie da się jeszcze bardziej, że tak powiem, nie solić, bo rzeczywiście on będzie niesmaczny, ale mięso można się nauczyć solić mniej, stosując różnego rodzaju przyprawy. Używając czosnku, cebuli, oregano, bazylii, tymianku. No mamy w tej chwili naprawdę taki wybór ziół, który już dawno nam się aż w takim dużym asortymencie nie zdarzał, więc warto z tego skorzystać.
No i trzeba zmienić sposób przygotowywania potraw, bo jeżeli
na pewno tak,
będziemy gotowali ziemniaki w wodzie,
tak,
to zawsze ta sól się wygotuje z tego ziemniaka.
Tak, to prawda. Znaczy możemy gotować ziemniaki w wodzie, tylko nie sólmy tej wody w czasie gotowania. Nie można zrobić tak, czegoś takiego, że ziemniaki obieramy, rzucamy do wody i one sobie długo stoją i czekają, aż gospodarz je ugotuje, bo one się zrobią nieładne. Natomiast w momencie, kiedy obraliśmy ziemniaki i bez solenia wstawimy do wody, to one się świetnie ugotują i po prostu starajmy się je wtedy po ugotowaniu przyprawić chociażby rozmarynem. To jest bardzo smaczny ziemniak z takim ziołem. Dieta DASH raczej eliminuje pieczenie w wysokich temperaturach potraw i raczej też smażenie jest rzeczą tutaj niewskazaną. Nie mówię, że zupełnie wyeliminowaną, ale niewskazaną. W związku z tym dobrze by było, żeby były to potrawy po prostu gotowane w tej temperaturze 100 stopni. Wtedy to mięso ma najmniej związków takich toksycznych dla ustroju, trudnych do eliminacji przez naszą wątrobę.
Czyli włączenie przede wszystkim gotowania na parze, które pozwala
tak
właśnie utrzymywać temperaturę.
Byłoby idealnie.
Nie wypłukuje żadnych mikroelementów,
tak,
niczego z tych właśnie
produktów, które
my
przygotowujemy.
Używamy.
Zdecydowanie
no
tak.
I jeszcze do tego mamy takie wrażenie, że to jest tak jakby bardziej świeże.
Tak,
bo
i
ma
bardziej,
wygląd
i
lepszy.
Jakby było posolone, a solone nie będzie, prawda? Więc mamy szansę wtedy zachować ten smak słoności, nie dodatkowo, nie dosalając.
A proszę powiedzieć, jakie mogą być alternatywne sposoby żywienia dla osób, które chcą obniżyć ciśnienie, cholesterol, czy też stracić trochę kilogramów? No bo akurat nie są w stanie dostosować się do diety DASH z różnych powodów.
Rozumiem, oczywiście.
A chcą jeść.
Bo
jedzenie, jak wiadomo, jest największą przyjemnością.
Jasne,
chyba.
No więc chyba nie ma wątpliwości, że dbając o gospodarkę cholesterolem, mówię tutaj o tym złym cholesterolze, czyli o LDL-u, przede wszystkim trzeba jeść produkty UD, czyli zwracać uwagę na tłuszczowość i nie tylko mięsa, nie tylko masła, nie tylko nie stosować słoniny czy smalcu, ale przede wszystkim zwracać uwagę na to, żeby to były produkty z tej wyższej półki, czyli jeśli mówimy na przykład o polskiej wieprzowinie, to tak naprawdę powinno się spożywać tylko polędwiczki i polędwice. Jeśli mówimy o innych gatunkach mięsa, no to raczej chude mięso, czyli no tu na pierwszym miejscu postawiła indyka, na drugim kurczaka, potem bym jeszcze postawiła królika gdzieś w szeregu, a jeszcze wyróżniłabym bardzo ryby tłuste. Jeśli natomiast mówimy o zaburzeniach triglicerydowych, no to tutaj trochę restrykcje jeszcze bym zwiększyła, ponieważ oprócz tych chudych produktów musielibyśmy wyeliminować alkohol, który bardzo zwiększa triglicerydy, no i produkty słodkie, no i fruktoza, która też znajduje się i w mleku, jest laktoza, a fruktoza z kolei w owocach, więc też uważałabym na cukry proste.
W ubiegłym roku zmieniła się piramida żywieniowa, która obowiązywała ta wcześniejsza od 2009 roku, jak dobrze pamiętam. Tak. I właśnie zaszły pewne zmiany. I o tych zmianach za chwilę powiemy więcej.
Szlachetne zdrowie.
To już ostatnia odsłona dzisiejszej audycji Szlachetne zdrowie. Przypominam, mówimy o diecie DASH, ale także o piramidzie żywieniowej, która właśnie od ubiegłego roku zaczęła obowiązywać w Polsce. Przypomnę, gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wśród licznych postanowień noworocznych bardzo często zdrowe odżywianie, ale w ubiegłym roku naukowcy zmodyfikowali te zalecenia, które były uważane za zdrowe, dotyczące właśnie żywienia w naszym kraju. Jak wygląda obecnie obowiązująca piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, bo to tak się chyba
tak
nazywa w pełni, którą tak opublikowali naukowcy z Instytutu Żywienia i Żywności
w Warszawie. Powiem tak, nie jest to tak, że po prostu zmieniono tą piramidę dlatego, że tak chciano, tylko dlatego, że zrobiono szereg badań, właśnie badań genetycznych związanych z żywieniem Polaków, i te badania pokazały, że trochę mieliśmy zły trend, jeśli chodzi o podstawę piramidy żywieniowej tamtej, która była w 2009 roku stworzona, ponieważ tam były u podstawy produkty zbożowe. Okazuje się, że było ich za dużo w tej diecie i że te produkty mogły się przyczyniać do rozwoju również nadwagi, otyłości, a również cukrzycy typu drugiego. W tej chwili podstawa, ku mojemu bardzo zadowoleniu, to przede wszystkim warzywa. Warzywa i trochę owoców dodanych do tych warzyw, czyli powiedziałabym 3/4 podstawy piramidy stanowią warzywa, a 1/4 przyznałabym dla owoców.
Czy można to przełożyć wprost, że to jest ta porcja, którą myślę...
Podstawowa. Właśnie. W związku z tym, jakby przełożyć to na nasz talerz, na każdy posiłek, to śniadanie, obiad i kolacja, czy połowa talerza stanowią warzywa. Drugie śniadanie i podwieczorek, to 1/4, 3/4 talerza nawet można zabudować owocami, czy owocem i warzywami. Natomiast powiedziałabym, że warzywa pół talerza, a absolutnie na śniadanie to może być pokrojony pomidor, ogórek, rzodkiewka, szczypiorek, ale to ma stanowić pół tego talerzyka śniadaniowego.
A nie symboliczny dodatek.
A nie symboliczny dodatek, że 2 plasterki pomidora, a jeszcze jak niesmaczny, to w ogóle jest jakiś wyciągnięty ogórek konserwowy, który tak naprawdę nic nie wnosi, jeśli chodzi o wartość odżywczą. Jedynie walory smakowe. Dalej w tej piramidzie, co się bardzo zmieniło na korzyść, to jest to, że jest bardzo istotna aktywność ruchowa. No kiedyś tam mówiło się, że trzeba tej aktywności zażywać. Mówiło się o 3 razach tych i mówimy codziennie o aktywności ruchowej, że jest to podstawa. I co się zmieniło w piramidzie? Pojawiła się woda jako coś bardzo obowiązkowego i te 6-8 szklanek dziennie wody trzeba wypić. Kolejne piętro piramidy to są produkty zbożowe i tutaj oczywiście cały czas mówimy o tych ciemnych produktach, o ciemnym ryżu, ciemnych kaszach, ciemnym makaronie i ciemnym chlebie. Kolejne piętro, trochę jestem niezadowolona z tego piętra, ponieważ tu się znajdują produkty mleczne i w zasadzie przypisujemy im, że te dwie porcje produktów mlecznych powinno się spożywać, przy czym bardzo radziłabym zwrócić uwagę na tłuszczowość tych produktów mlecznych, bo dwie porcje to dosyć dużo, a z kolei jeśli bierzemy te produkty wysokotłuszczowe, to one też mogą się przyczynić do całodobowego bilansu cholesterolowego niekorzystnego. Jeszcze kolejne piętro i tu jest coś nowego, co się pojawia, to zioła, o których już dzisiaj wspominałam, że są niezmiernie istotne i one mają zastąpić sól, czyli tu się zbliżamy do diety DASH. No i też zamiana kilku filiżanek wypijanych dziennie kawy mocnej i mocnej herbaty na ewentualnie wypity sok, chociaż ja bym to zmieniła jednak na nieprzetworzone produkty warzywne i owocowe, czyli po prostu surowe warzywa, surowe owoce. Sok jest czymś, co ma zastąpić, jeśli ktoś nie je warzyw i owoców surowych. No i też na tym piętrze znalazły się na jednym poziomie, co też mi się nie podoba, ryby, czerwone mięso i jajka. To są nierównoważne produkty i tutaj w tym momencie tą piramidę jeszcze krytykujemy, bo uważamy, że jednak spożycie ryb powinno być większe niżeli spożycie czerwonego mięsa w tygodniu i tak samo jajka mamy tylko do spożycia 3 w tygodniu, a w zasadzie 2, jedno dodane, a ono jest na jednym piętrze, co dla większości osób może być mylące, że jest to równoznaczne, ile się je jajek, tyle samo mięsa i tyle samo ryby. To jest jednak nieprawda, więc tu ta piramida jest troszkę źle wyrysowana. No i ostatnie piętro stanowi oliwa i orzechy i to też są nierównoważne sobie produkty. Wydaje mi się, że te orzechy, pestki powinny być tak jak w diecie DASH, czyli powinny zjechać trochę niżej w piramidzie i dobrze, że przynajmniej trochę w chlebie, w tych posypkach chlebowych pestki słonecznika, czy pestki dyni, czy pestki sezamu, czy nasiona sezamu się znajdują.
Ale taka istotna zmiana zauważalna to ta kawa, która jest tam wprowadzona wysoko.
Kawa to jedna rzecz i właśnie ta zmiana produktów zbożowych na jednak warzywa. I chciałabym, marzy mi się, żeby chociaż w szpitalu tak było i jako pokazowe diety, żeby nie były kromki chleba na talerzu, a właśnie dobre warzywa, fajne sałatki, surówki sporządzone.
No tak przy okazji karnawału, czy w tej piramidzie jest coś, co trochę poprawia humor?
Myślę, że żeśmy mówili o dobrym czerwonym winie zawierającym polifenole, że na pewno i pomoże poprawić nastrój, i pomoże poprawić trawienie i też pomoże nawet w produkcji krwinki czerwonej, więc też same dobre działania.
Czyli wszystko z umiarem. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Tę audycję i wszystkie archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a sugestie dotyczące tematów kolejnych naszych spotkań można przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.